Witam Was jeszcze raz. Chciałoby się powiedzieć w komplecie, ale myślę, że w komplecie na dzisiejszy wieczór Was witam, że dzisiaj w tej grupie tworzymy komplet. Chcemy kontynuować nasze rozważania Księgi Objawienia. Jak pamiętacie, ostatnio udało nam się rozważyć pierwszy list, mianowicie list do zboru w Efezie. I powiedzieliśmy sobie, tak w skrócie to ujmując, że Pan Jezus chwalił ten zbór za wiele rzeczy, ale też zganił go za brak miłości. I powiedzieliśmy sobie, że ten zbór w Efezie można nazwać po prostu zborem pozbawionym miłości. Powiedziałem również takie stwierdzenie, że można by było powiedzieć, że Pan Jezus miał ich ręce, miał ich umysł, ale nie miał ich serca. Tak mniej więcej wyglądał obraz tego zboru. Powiedzieliśmy sobie, że te siedem zborów symbolizują przed Bogiem jakby taką pełnię objawienia tego, co w zborach Jezus akceptuje, albo co chce mieć, co mu się podoba, a co jakby nie jest właściwe, co musi skorygować, o czym mówi, że nie jest dobre. I powiedzieliśmy również, że te siedem zborów, jakby, albo inaczej, te siedem stanów tych zborów może znaleźć się kiedykolwiek w historii. A więc i dzisiaj mamy zbory pewnie takie jak Efes, które są pozbawione miłości. Mamy takie zbory jak Smyrna, o którym dzisiaj będziemy mówić, który bym nazwał zborem prześladowanym. Mamy takie zbory jak Pergamon, o którym też dzisiaj postaramy się powiedzieć, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to jest zbór zbyt tolerancyjny dla wielu rzeczy. I na pewno mamy dzisiaj taki zbór jak w Tiatyrze, którym moglibyśmy powiedzieć, że jest to zbór, który idzie na kompromis. Jeśli Bóg pozwoli, chciałbym dzisiaj przejść przez trzy listy do trzech zborów, bracia i siostry. To światło jest włączone i będzie świecić całą noc, zapewniam Was, bo żeby przejść przez te trzy listy, to chyba tyle czasu będziemy potrzebować. Ale postaram się w miarę możliwości, taki mam plan, a jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. A więc drugi rozdział Księgi Objawienia, otwórzmy, od wiersza 8 będziemy czytać. A do anioła zboru w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od śmierci drugiej. Kochani, to jest najkrótszy list, bo ten list do zboru w Smyrnie ma tylko cztery wiersze. Jest najkrótszym listem, jaki Pan kieruje do zboru. Ale to, co mnie fascynuje, kochani, w tym liście krótkim do zboru w Smyrnie, jest to, że tak naprawdę nikt nie wie, kto to jest Smyrna, gdzie to jest. Gdzie to było w tamtym czasie? Tak mało wiemy o tym wszystkim, tak mało informacji o tym zborze. Apostoł Paweł i inni apostołowie nie napisali tam żadnego listu, nie znajdujemy go w tej gamie listów, które pisali do zborów. A jednak Pan Jezus o nim pamięta. To jest zbór Jezusa Chrystusa w Smyrnie. I Jezus zwraca się do tego zboru i przedstawia się im, przedstawia się im i mówi tak. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Bracia i siostry, kiedy pamiętacie, kiedy Jan widział wizję Chrystusa, to te wszystkie stwierdzenia, które znajdujemy tam w tym rozdziale, Pan Jezus do każdego zboru ma jakąś część. I do zboru w Efezie było, to jest ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej i który się przechadza między siedmioma świecznikami. Tak się przedstawia Jezus temu zborowi. I wierzę, że to przedstawienie, to powiedzenie zborowi, kim Jezus jest, nie jest przypadkowe. Każdy zbór potrzebuje tego zobaczyć w Jezusie to, kim Jezus jest w danej sytuacji zboru, w której się znajduje. Oto zbór w Smyrnie był zborem prześladowanym. Zbór w Smyrnie był zborem, w którym było wiele, wiele ucisku i cierpienia. I oto ludzie byli bliscy śmierci, ludzie umierali, oddając swoje życie za to, że wierzyli w Jezusa Chrystusa. I oto Pan Jezus przedstawia się tym ludziom jako ten, który był umarły, a ożył. W tym ucisku, w tym prześladowaniu, w tej śmierci Jezus mówi: nie bój się, ja też oddałem życie, ja też byłem umarły, ale patrz, oto żyję. To jest twoja nadzieja, to czeka ciebie, dlatego że jesteś moją własnością. Być może stracisz życie, być może ze względu na prześladowanie będziesz musiał oddać życie, ale patrz, ja też byłem umarły, a oto żyję. Tak Jezus przedstawia się temu zborowi. Tak Jezus pokazuje im, że w Nim jest nadzieja, że jest zmartwychwstanie, że nawet kiedy będą musieli oddać życie, pewnego dnia będą żyć na wieki. I zobaczcie, Jezus w wierszu 9 mówi: znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy poddają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Bracia i siostry, to słowo znam, chciałbym powiedzieć, że to jest coś więcej niż tylko wiadomość o czymś. Kiedy Jezus mówi: znam Twój ucisk, ja myślę, że On mówi z własnego doświadczenia. Bo On tego ucisku od ludzi doznał. On doznał tego, co znaczy być prześladowanym. Co znaczy oddać swoje życie ze względu na wypełnianie Bożej woli? I Jezus, kiedy mówi: znam Twój ucisk, to nie mówi tylko: mam wiadomość, że jesteś uciskany, ale Jezus mówi: ja znam, ja wiem, co to znaczy, ja umiem się z tym utożsamić. Jezus sam przeszedł przez ucisk, przez prześladowanie, przez odrzucenie. Jezus mówi: ja znam. Ja znam, przez co przechodzisz. I zobaczcie, i mówi o ubóstwie. W tamtych czasach bycie chrześcijaninem było naprawdę wielką ofiarą. Bo ci, którzy poszli za Jezusem, byli wyrzucani z pracy, byli odrzucani przez społeczeństwo, bardzo często zabierano ich mienie, i byli biedni. I ludzie z tego zboru w Smyrnie, bracia i siostry w tamtych czasach, żyli w wielkim ubóstwie. Raz, że byli prześladowani, a dwa, że byli biedni. Nie mieli nic. Ale Jezus mówi: ja to znam. Ale zobaczcie, co On do nich mówi. On mówi tak, chociaż na zewnątrz ludzie postrzegają was jako biednych, wy jesteście bogaci. Bracia i siostry, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że prawdziwe bogactwo to nie jest to, co posiadamy. Zobaczcie, jak to jest nietrwałe. Ktoś przyjdzie i nam zabierze. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w Iraku, w Nigerii, gdzie ludzie są mordowani I to prześladowanie, i ten list jest dzisiaj pocieszeniem dla tych ludzi, którzy dzisiaj na całym świecie oddają swoje życie ze względu na Ewangelię. I zobaczcie, przychodzą ludzie, zabierają ich mienie, zabierają ich domy i dla świata oni są biedni. Ale Jezus mówi, tak naprawdę wy jesteście bogaci. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, całe to bogactwo, które my mamy jako ludzie wierzący, jest właśnie to bycie w Jezusie. I zobaczcie, tak mówi do nich Pan Jezus. I kiedy tak myślę o zborze prześladowanym, takim jak Smyrna, Pan Jezus nie ma dla tego zboru żadnej nagany. Zauważyliście? Tak jak dla wielu zborów daje jakieś rady, jakieś rzeczy, które powinni skorygować i zmienić, tak dla tego zboru w Smyrnie nie ma żadnej nagany. Ma dla nich tylko zachętę i mówi tutaj, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Pan Jezus dalej ich utwierdza i mówi, bądźcie wierni, bo za tę wierność otrzymacie koronę żywota. I zobaczcie, ten zbór nie tylko cierpiał ucisk i prześladowanie, nie tylko był biedny, ale jeszcze był spotwarzany przez tych, którzy mienili się Żydami, a nimi nie byli. Bracia i siostry, to jest smutne stwierdzić, ale na początku, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa się rozwijał, tymi, którzy prześladowali Kościół najbardziej, to nie byli poganie, ale to byli Żydzi. Zobaczcie apostoła Pawła, tego faryzeusza gorliwego, który prześladował Kościół. I zobaczcie, jak Bóg go zmienił. Jak Bóg go zmienił w apostoła Pawła. I zobaczcie, tutaj jest powiedziane, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, że ci, którzy was będą prześladować, będą myśleli, że wypełniają Bożą wolę. I tak było na początku, bracia i siostry. Żydzi, którzy prześladowali Kościół, myśleli, że robią to dla Boga, tak jak Paweł, apostoł późniejszy. Ale tak naprawdę, zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Mówi tutaj o synagodze. Synagoga, no to wiemy, co to jest synagoga. To jest zgromadzenie. I synagoga występuje tylko w jednej religii, nie? W judaizmie. A więc chodzi tutaj o Żydów, którzy prześladowali ten kościół w Smyrnie, ale już może nie tak cieleśnie, tylko spotwarzali ich, oskarżali, prowadzili przed sądy. A więc ten kościół doświadczał wiele ucisku. Doświadczał prześladowania, doświadczał ubóstwa, i doświadczał spotwarzania, bluźnierstwa przez tych, którzy myśleli, że są Żydami, a nimi nie byli. I oto Pan Jezus zachęca ten zbór w 10 wierszu i mówi, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Bracia i siostry, musimy to rozumieć, że Bóg nie chroni nas od cierpień. Jeśli chodzi o bycie prześladowanym za imię Jezus. Ludzie musieli oddać swoje życie. I dzisiaj ludzie oddają życie. Bóg nie chroni nas od tych cierpień, ale mówi, nie lękaj się tych cierpień. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wygłaszał kazanie w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza i mówił o tym, kogo się bać, a kogo się nie bać, tak? Pamiętacie, co on tam powiedział? Powiedział, nie bójcie się tych, którzy mają, ja teraz sparafrazuję, władzę tylko taką, żeby zabić wasze ciało, ale nie mają władzy nad waszym wnętrzem, nad waszą duszą. Tych się nie bójcie. I Pan Jezus tutaj też mówi, nie lękaj się cierpień. Bracia i siostry, to przesłanie, ten list do Smyrny będzie coraz bardziej aktualny w naszych czasach. Zobaczycie, że to, co nas czeka w przyszłości, w następnych latach, przez co będziemy przechodzić jako ludzie wierzący, będzie związane z tym, że będziemy musieli być gotowi, jeżeli chcemy iść za Jezusem, na cierpienie. Takie mam odczucie wewnętrzne, takie mam odczucie w moim duchu, że następne lata, które będą przychodzić, będą latami, w którym Kościół będzie musiał się przygotować na coraz to większe cierpienia, jakkolwiek one by wyglądały, ze względu na imię Jezus. Ale zobaczcie, Pan Jezus mówi do nas też, nie tylko do tego zboru w Smyrnie, nie lękaj się cierpień. Nie lękaj się. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Kochani, to słowo 10 dni pokazuje nam, że nawet cierpienie ma swój koniec. Prawda? Ono nie jest na zawsze. Tutaj Pan Jezus mówi 10 dni, podaje jakiś ograniczony czas, w którym diabeł będzie miał władzę, aby poddać Kościół cierpieniu. Nie wiem, czy kojarzycie tą sytuację, ale jak to ten diabeł poddaje, jak to ten diabeł wtrąca do więzienia? No przecież co, zmaterializuje się i nie. Pamiętajcie, że tak samo jak Bóg działa przez ludzi, tak samo diabeł działa przez ludzi. I pamiętacie historię Hioba? Pamiętacie? Oto Hiob żył sobie w błogim stanie Bożej ochrony i Bożego błogosławieństwa nad jego życiem. I pewnego dnia diabeł stawił się przed Bożym obliczem i Bóg mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. I diabeł mówi, czy Hiob na darmo jest taki pobożny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd swoim błogosławieństwem tak, że dlatego on jest taki pobożny? I Bóg mówi, dobra, wszystko co jest jego należy do ciebie, tylko jego życia nie możesz dotknąć. Zobaczcie, i kiedy ja chciałbym, żebyśmy to otworzyli, bo chciałbym wam coś przypomnieć. To jest zaraz w pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział Hioba. Od wiersza 13 sobie przeczytamy. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Hioba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. I wiersz 17 mówi, gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny, że Chaldejczycy wystawili 3 chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali mieczem. Bóg powiedział, możesz się go dotknąć, tylko jego żyć. Jak diabeł dotknął się Hioba? Czy on sam się go dotknął? Nie. On dotknął się ludzi, którzy zniszczyli jego życie. I w podobny sposób diabeł działa i dzisiaj, przez ludzi. Przez ludzi, którzy mu są poddani. I oto kiedy Biblia mówi, diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, to nie znaczy oczywiście, że sam diabeł tak to zrobi, tylko że on użyje ludzi, którzy są mu podlegli i poddani. Tak jak to było w przypadku Hioba. I Pan Jezus mówi, nie lękaj się. Bracia i siostry, jeżeli przyjdzie nam cierpieć dla imienia Jezusa, pamiętajmy, że cierpienie jest ograniczone. Jakikolwiek sposób to ograniczenie będzie wyglądać. I Pan Jezus mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec, tu jest dokładne tłumaczenie, wieniec żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Bracia i siostry, zawsze jest obietnica dla zwycięzców. Kim jest zwycięzca? Nie wiem, czy ostatnio o tym mówiliśmy, coś tam mówiliśmy, ale jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że zwycięzcą jest ten, kto wytrwa wiernie przy Jezusie. Kto wytrwa do końca. Kto do końca zachowa wierność, niezależnie w jakiej sytuacji się znajdzie. A więc Pan Jezus nie gani tego zboru w Smyrnie. Jest to zbór prześladowany. Jest to zbór, który jest biedny, który cierpi z powodu bluźnierstw innych ludzi, ale trwa w wierności i jest wierny Chrystusowi. I Pan Jezus go tylko zachęca, bądź wierny aż do śmierci. Bracia i siostry, wierzę, że jest to dla nas bardzo ważny list, szczególnie dla Kościoła w dzisiejszych czasach. Czy wiecie, że Kościół dzisiaj na świecie doznaje więcej prześladowań niż w przeszłości? Że dzisiaj jest więcej osób prześladowanych za wiarę w Jezusa na całym świecie niż tych osób, które żyły kiedyś? Jakże aktualny jest ten list do Smyrny dla nas dzisiaj, dla naszego czasu. I zobaczcie, apostoł Paweł kiedyś powiedział, pisał do Tymoteusza list i powiedział tak: każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będzie. A Paweł, kiedy w Dziejach Apostolskich się wypowiadał, mówił: musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A potem Biblia mówi, że łaską dla nas jest nie tylko w Jezusa wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Tak? A Pan Jezus sam mówił: radujcie się i skaczcie z radości, kiedy będą was prześladować i mówić wszelkie kłamliwe rzeczy ze względu na mnie, bowiem wasza nagroda w niebie jest jaka? Obfita. Obfita. Bracia i siostry, ja wierzę, że jest szczególna nagroda dla męczenników. Takie mam przekonanie w sercu. Nie jest to nigdzie napisane w Biblii, jakoś tak wyraźnie, ale dla tych, którzy oddali swoje życie ze względu na imię Jezus, czy to zostali ukrzyżowani, czy spaleni na stosie, czy nie wiem, ścięci, czy w jakikolwiek sposób to się stało, wierzę, że dla nich jest szczególna, obfita nagroda w niebie. Nie wiem, co to będzie, ale na pewno. Pan Jezus to w szczególny sposób uhonoruje. Dalej, zobaczcie, pierwszy list, jak sprawnie. Wiersz 12. A do anioła zboru w Pergamie napisz: to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Bracia i siostry, jedno jest pewne. Będziemy mieć nowe imię, jeśli okażemy się zwycięzcami. Nie wiem, jakie to będzie imię, ale będzie nowe. No, myślę, że w niebie nie będziemy się tak samo nazywać, dostaniemy nowe imię. Tak tu jest napisane. Zbór w Pergamie, kochani, chciałbym nazwać takim stwierdzeniem, że jest to zbór zbyt tolerancyjny. Zbór zbyt tolerancyjny. Zbór w Efezie był zborem bez miłości. Zbór w Smyrnie zborem prześladowanym, a zbór w Pergamie takim zborem zbyt tolerancyjnym. I tak jak zawsze Pan Jezus rozpoczyna, przedstawia siebie samego. Tak? I mówi, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Pamiętacie, mówiliśmy ostatnio, że ostry miecz obosieczny oznacza słowa autorytetu i sądu. Słowa, które Pan Jezus wypowiada. I mówi do tego zboru, tak jak do wszystkich przedtem, chwali ich wytrwałość, chwali to, co w jakim stanie się znajdują. I mówi tak, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Bracia i siostry, wiemy, gdzie jest Boży tron, prawda? Wiemy? Wiemy, bo Jan go widział w niebie, tak? A na tronie siedział ktoś podobny z wyglądu. O tym będziemy mówić później. Jan widział Boży tron i widział go w niebie. Ale zobaczcie, tu Biblia mówi o tronie szatana i ten tron szatana, Pan Jezus mówi, znajdował się w Pergamie. W tamtym czasie. Jak myślicie, gdzie dzisiaj szatan ma swój tron? Nie wiem. To jest pytanie, jak to się mówi, retoryczne. Nie oczekuję na nie odpowiedzi. Tylko tak, tak z ciekawości mi się zadało. No bo skoro w tamtym czasie szatan miał swój tron w Pergamie, tak? A to miasto już dzisiaj nie istnieje w takiej formie jak wtedy. Dlaczego? Dlaczego Pan Jezus mówi, że szatan miał tam swój tron? Otóż w Pergamie znajdowały się, można by było powiedzieć, z tych wszystkich siedmiu zborów, do których były kierowane listy, w Pergamie znajdowało się najwięcej świątynek i miejsc kultu ówczesnych czasów. Była tam świątynia Zeusa, świątynia cesarza rzymskiego, wiele, wiele innych świątyń, świątynia Ateny, wszystkich tych bóstw tego całego greckiego ówczesnego świata. To wszystko było w tamtym mieście. I może dlatego Pan Jezus użył takiego sformułowania i mówił, mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana, gdzie szatan się tak gdzie szatan tak rozwinął swoje królestwo, że aż ma tam swój tron. A jednak, mówi Pan Jezus, trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Zobaczcie, najpierw mówi o tronie, a później mówi o mieszkaniu. To jest bardzo ciekawe. Diabeł próbuje znaleźć na ziemi takie miejsce, gdzie mógłby mieć swoje mieszkanie, swoje miejsce władania i panowania. I Pan Jezus chwali ten zbór. Wiecie co, mieszkać w takim miejscu, gdzie jest tak wiele kultu, tak wiele świątynek, tak wiele bałwochwalstwa, a musimy pamiętać, że tamte świątynki to nie tylko było bałwochwalstwo, czyli składanie chwały bałwanom, ale z tym wiązał się nierząd świątynny tak zwany. Te wszystkie orgie, które czasami na różnych filmach można zobaczyć, to wszystko miało tam miejsce. Były kiedyś tak zwane prostytutki świątynne, które były w tych świątyniach. To wszystko było z tym związane. I oto w tamtym mieście, w takim jak to, jest Kościół, jest zbór Chrystusowy. I Pan Jezus chwali ten zbór i mówi, choć mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana, gdzie jest tak trudno, gdzie jest tak wiele bałwochwalstwa, tak wiele nierządu, to jednak co? Trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Bracia i siostry, na pewno przyjdą takie momenty w naszym życiu, gdzie będzie trzeba głośno powiedzieć, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak? Że jesteśmy chrześcijaninami, gdzie będziemy musieli się przyznać i powiedzieć tak, Jezus, imię Jezus jest dla mnie ważne i cenne. I Pan Jezus chwali ten zbór za to. Ale też tak jak Pan Jezus to ma w zwyczaju, zobaczcie ten schemat Jezusowy. On najpierw chwali a potem koryguje, tak? A potem gani. Zobaczcie, ale zobaczcie, że to jest dla nas pewien wzór w postępowaniu. Zanim powiemy słowa korekty, powinniśmy najpierw powiedzieć słowa pochwały. Tak robi Jezus do każdego tego zboru. Czyli co to tak naprawdę znaczy? Tak naprawdę znaczy, że Jezus widzi, doszukuje się tych dobrych rzeczy, tak? Że On je dostrzega, że On je widzi, że one nie są, choć są złe, to Jezus nie mówi, bo tu jest źle, wszystko jest źle, nie? Nie, tak Jezus nie mówi. Jezus widzi każdą indywidualną rzecz i mówi, tutaj za to muszę Cię pochwalić, ale mam Ci też nieco za złe. I teraz mówi, co ma za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Pamiętacie tą historię proroka Bileama? Ostatnio ją też cytowaliśmy, ale to było odnośnie Bożej woli, pamiętacie? Że on wybrał drogę, która była sprzeczna z Bożą wolą. Ale prorok Bileam miał przyjść przeklinać Izraela. Tak w skrócie. Ale Bóg zmienił to przekleństwo w błogosławieństwo. Powiedział mu, że nie może przeklinać ludu, który jest błogosławiony. I oto zdawałoby się, że ten prorok Bileam potem, że się zreflektował i wszystko było dobrze. Pamiętacie, wygłosił kilka błogosławieństw na górze, nawet wygłosił proroctwo o Mesjaszu, który przyjdzie. I można by było powiedzieć, że wszystko dobrze, ale potem mówił, skoro nie można Boga odciągnąć od Izraela, to trzeba odciągnąć Izraela od Boga. I Bileam dał królowi Moabu, i o tym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, dał mu radę, jak sprawić, żeby Izrael stał się słaby. I oto zaczęli zapraszać Izraelitów, mężczyzn na te swoje obrzędy kultu i bałwochwalstwa. I tam również był uprawiany nierząd. I oto Pan Jezus zwraca się do tego zboru i tym symbolem Bileama pokazuje, że są też w tym kościele tacy ludzie, którzy jak Bileam w taki sposób chytry biorą ludzi i prowadzą ich do odstępstwa od Boga. Wiecie, w tamtym czasie było tak, we wszystkich miastach, we wszystkich prowincjach wyglądało to tak, że zanim mięso było sprzedawane w jatkach, było składane na ofierze bałwanom. Tak się wtedy robiło. Albo zanim robili jakieś uczty, najpierw nieśli to zwierzę, które potem jedli do świątyni jakiegoś Boga, nie wiem, czy to był Zeus, czy jakiś inny, i tam składali go w ofierze. A potem dopiero go jedli. I tutaj Pan Jezus mówi, uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. A więc w tamtym zborze znaleźli się osoby takie jak Bileam w tamtych czasach, którzy zwodzili te osoby słabe, powiedziałbym, wierze, do praktykowania tych rzeczy, do składania w ofierze bałwanom i do uprawiania nierządu. Dalej Pan Jezus mówi, mam Ci za złe, że masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Pamiętacie o tej nauce Nikolaitów? Mówiliśmy w Efezie, kiedy byliśmy, tak? Nikolaici, tylko przypomnę, to była takie ugrupowanie, którzy akceptowali wiarę w Jezusa, tak? Że człowiek musi uwierzyć w Jezusa, ale mówili, że to nie ma żadnego wpływu na życie moralne, że to jest obojętne, jak ja żyję moralnie, skoro uwierzyłem w Jezusa. A więc to byli Nikolaici. I Pan Jezus mówi, te dwie rzeczy mam Ci za złe. I zobaczcie, ten zbór był zbyt tolerancyjny. Co to znaczy? To znaczy, że przywódcy tego zboru nie głosili tych rzeczy, ale je akceptowali. Akceptowali ludzi, którzy szli za tym nauczaniem Bileama i akceptowali w zborze tych ludzi, którzy szerzyli tą naukę Nikolaitów. Ten zbór był zbyt tolerancyjny. I Pan Jezus to miał im za złe. I zobaczcie, zazwyczaj jakby naprawieniem tego, co jest złe w Kościele, zawsze Pan Jezus mówi: upamiętaj się. Tak? Do Efezu też mówi: upamiętaj się. Pamiętacie? Zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. A więc naprawieniem w zborze pewnych rzeczy, zawsze jakby tym początkiem naprawy pewnych rzeczy musi być upamiętanie. Co to znaczy upamiętanie? Tu jest użyte takie słowo metanoia. Metanoia to jest zmiana sposobu myślenia, za którym nie chodzi tylko o zmianę myśli, ale zmianę sposobu myślenia, za którym idzie zmiana postępowania. To jest metanoia, to jest upamiętanie. Wiecie, bracia i siostry, my często mamy połowę metanoi. Wiecie, na czym połowa metanoi wygląda? Ja ją zauważyłem w swoim życiu, połowę metanoi. Połowę metanoi wygląda na tym, że my chcemy coś zmienić, ale to się już nie przekłada na praktykę. Czyli jest to pragnienie do zmiany, ale nie ciągnie za sobą zmiany w praktycznym życiu. Natomiast ta prawdziwa metanoia, to prawdziwe upamiętanie, znaczy zawsze, i zawsze ono znaczy tak w Biblii, że to pragnienie, które jest w sercu, aby iść we właściwym kierunku, jest również, ma również odniesienie do praktycznego życia. I to jest metanoia, to jest upamiętanie. I zobaczcie, Pan Jezus mówi: a jeżeli nie, a jeżeli się nie upamiętasz, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem swoich ust. Z kim Pan Jezus będzie walczył? Zobaczcie, będzie walczył z ludźmi w Kościele. On nie mówi tutaj o niewierzących teraz, tak? On mówi do Kościoła. Będzie z nimi walczył. Z kim? Z tymi, którzy szerzą naukę Nikolaitów i mówią, że tak, uwierzyć w Jezusa tak, ale żyć jak mi się podoba. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, z tymi, którzy jakby powiedzieć, uwodzą innych wierzących do spożywania rzeczy poświęconych bałwanom i do nierządu. Pan Jezus mówi: jeśli nie, będę z nimi walczył mieczem z moich ust. A powiedzieliśmy, że miecz symbolizuje sąd, tak? Słowa sądu Chrystusa. A jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zauważcie, bracia i siostry, że tu nie jest powiedziane, co Duch mówi do zboru, tylko ten Kościół również miał słuchać to, co Duch mówił do innych zborów, tak? Co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wpisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Ten biały kamyk, w tamtych czasach były bardzo często używane białe i czarne kamyki. One były używane w głosowaniach, ale też w pokazywaniach niewinności. Jeśli ktoś był niewinny, otrzymywał biały kamień. I Pan Jezus mówi: ja dam ci biały kamień. Inaczej mówi: ja dam ci symbol niewinności i przebaczenia albo łaski, a na tym kamieniu będzie twoje nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ty. Bardzo ciekawe, nie? Nowe imię. Są odnośniki w Starym Testamencie, tu jest chyba Izajasz 62, możemy to przeczytać. Z tego, co się orientuję, to jest proroctwo. Izajasz Może tu jest powiedziane tak. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. To jest jeden odnośnik i później jeszcze jest 65:15. Tu jest też mowa o nowym imieniu. Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. A więc Bóg zapowiadał już to w Starym Przymierzu również, że będziemy mieć nowe imię. Wiecie, Pan Jezus często zmieniał imiona, nie? Na przykład Piotrowi zmienił imię, tak? Albo Bóg w ogóle często zmieniał imiona. Mówił, nie będziesz się już nazywał Abraham, tylko Abraham. Bo imię miało znaczyć coś, co Bóg chciał zrobić w jego życiu. Izrael później był, tak? Kto był Izraelem? Jakub, tak? Bóg wielokrotnie zmieniał imiona. Pan Jezus też zmienił imię Piotra. A więc myślę, że to będzie miało jakieś takie znaczenie. Jeśli ma być nowe imię, to w tym kierunku. I wiersz 18. A więc Smyrna zbór prześladowany, Pergamon zbór zbyt tolerancyjny. I teraz Tiatyra to jest taki zbór, który moglibyśmy sformułować zbór idący na kompromis. Zbór idący na kompromis. I oto szybciutko sobie przeczytamy, mamy jeszcze 10 minut, myślę, że powinniśmy zdążyć. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Bracia i siostry, nikt ze zborów nie dostał takiej pochwały jak ten zbór. Pan Jezus mówi tu, w Efezie nie mógł mówić o miłości, prawda? Mówi, nie masz, utraciłeś, porzuciłeś wręcz pierwszą miłość. A oto tutaj do tego zboru mówi, znam uczynki Twoje i miłość. A więc ten zbór miał inny charakter, był inny niż ten zbór w Efezie. I nawet można by było powiedzieć, że ten zbór wzrastał w swoim zaangażowaniu, bo Pan Jezus mówi, Twoich uczynków ostatnich jest więcej niż pierwszych. Co to znaczy? To znaczy, że był przyrost, tak? Że był wzrost. Twoich uczynków ostatnich jest więcej niż pierwszych. A więc znowu Pan Jezus się tutaj przedstawia i mówi, Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. O tym już mówiliśmy, co to znaczy, ale chciałbym tu tylko przypomnieć, że te oczy symbolizują to, że Pan Jezus wszystko widzi w Kościele, tak? I ten zbór w Tiatyrze widział jako taki zbór, który zbyt mocno idzie na kompromis. I zobaczcie, i dalej mówi tak, lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz. Tu jest powiedziane, że pozwalasz. Czyli ten zbór pozwolił na coś, tak? Poszedł na jakiś kompromis. Pozwolił nauczać niewieście Izabel. Nie wiadomo, czy to była prawdziwa kobieta, która tak się nazywała, czy Pan Jezus znowu używał symboliki, tak jak w przypadku Bileama. Pamiętacie, kim była Izabel? To była żona króla Achaba, króla izraelskiego. Przez nią, można by było powiedzieć, ona doprowadziła Izraela do ruiny i upadku. Otóż ona stworzyła zastęp proroków Bala i Aszery. Pamiętacie, na górze Karmel Eliasz się z nimi rozprawił. A więc nie wiadomo, czy chodziło tu o niewiastę, która faktycznie tak się nazywała, czy o symbolikę, której Pan Jezus użył, aby pokazać, jak zgubne, jak niszczące będą efekty działania tej kobiety w tym kościele. Ale w każdym razie tu jest powiedziane, że Kościół na to zezwolił, że Kościół się na to zgodził, więc poszedł na jakiś kompromis. Zobaczcie, i tu jest powiedziane, że ta kobieta podawała się za prorokinię, ale nią nie była, tak? Wiecie, ja czasami mam problem, mój osobisty problem, nie wiem, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Chcecie wiedzieć, jaki jest mój osobisty problem? Mój osobisty problem jest dzisiaj taki, że jest tak szeroki dostęp do różnych nauczań, czy do różnych rzeczy dzisiaj w całym świecie, w całym internecie, w całym kościele, powiedziałbym, globalnym, czyli na całym świecie, tak? Dzisiaj tak wielu ludzi podaje się za proroków, których nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić, nie? No jakiś tam prorok, nie wiem, XY, gdzieś tam wypowiada jakieś proroctwo, gdzieś tam, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś tam. No i my nie wiemy, czy po prostu, czy to jest spod natchnienia Bożego, czy to były jakieś własne myśli jeszcze dodane do tego. Wiecie, z proroctwem zawsze jest tak, że Biblia nas naucza, żebyśmy proroctwa poddawali. Proroctw nie lekceważcie, ale rozsądzajcie, tak? I jakby tutaj to, co Pan Jezus miał za złe temu zborowi, że on pozwolił, że on nie, jakby to powiedzieć, nie brał kontroli nad tym, co się działo, nie? I myślę, że globalnie, kiedy popatrzymy na Kościół, globalnie, nie mówię lokalnie tutaj o Święcim czy inne zbory, ale globalnie, jeśli popatrzy na Kościół globalnie, to my też nie mamy nad tym kontroli. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, kim jest ten człowiek, który prorokuje, bo nikt go nie zna. Prawda? Więc tutaj też musimy być bardzo ostrożni. A druga rzecz, która tu jest powiedziana i w Starym Testamencie wymieniona, Bóg powiedział tak: jeżeli znajdzie się u ciebie prorok, tak, który będzie ci prorokował, ja teraz parafrazuję, słowa Boże, a później będzie cię prowadził do tego, aby oddawać cześć bałwanom, to co Bóg powiedział? Takich proroków trzeba ukamionować. No dokładnie, takich trzeba ukamionować. I tutaj zobaczcie, tutaj ta Izabel z jednej strony podaje się za prorokinię, a z drugiej strony jest powiedziane, że zwodzi sługi Chrystusa, żeby uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanem. Coś się nie zgadza, nie? Jak można z jednej strony prorokować w imieniu Pana, a potem prowadzić kogoś do nierządu? No nie zgadzają się te dwie rzeczy. Już na zdrowy rozsądek się nie zgadzają. I myślę, że to, co było problemem Kościoła w Tiatyrze, to był to Kościół, który poszedł na jakiś kompromis. Tutaj w tej kwestii. I zobaczcie, dalej Pan Jezus w 21 wierszu jakby uzupełnia, to ta główna myśl jest w tym wierszu 20, który omówiliśmy. I dalej w 21 Pan Jezus mówi: i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce. się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc wiersz 21 do 23. Pan Jezus mówi, co się stanie, kiedy ta pseudoprorokini Izabel się nie upamięta. Ale zobaczcie na postawę Jezusa. On mówi, i dałem jej czas. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Nawet jeśli ktoś robi bardzo złe rzeczy, wciąga w złe rzeczy ludzi z Kościoła, tak jak to tu było w przykładzie tego zboru, Pan Jezus mówi, dałem jej czas na upamiętanie. On od razu nie sądzi, od razu nie wywiera swojego gniewu, tylko daje czas do upamiętania, do zmiany. Ale ona nie chce. Ale ona nie chce. Bracia i siostry, najgorszą rzeczą w życiu człowieka może być zatwardziałe serce. Kiedy Bóg nam coś pokazuje, coś mówi do Kościoła, a my nie chcemy. My nie chcemy zmiany. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział do Izraela, ileż to razy chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera swoje pisklęta, a wy nie chcieliście. Ja myślę, że Bóg potrafi sobie poradzić z grzechem w taki sposób, że nam go potrafi przebaczyć. Prawda? Przez krew Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. W ten sposób Pan Bóg się potrafi uporać z grzechem. Ale myślę, że Bóg nie potrafi się uporać z tymi, którzy nie chcą. W tym sensie nie potrafi nic z nimi zrobić, bo jeśli my nie chcemy, to nawet jeśli Bóg chce, Pan Jezus mówi, tyle razy chciałem, Bóg chce, ale wy nie chcieliście, tak? Ale my nie chcemy. Jako ludzie. I z tym Pan Bóg nic nie jest w stanie zrobić, bo On nie pogwałci naszej wolnej woli, którą nam dał. Więc to, czego my potrzebujemy, bracia i siostry, to chcieć zmian. Jeżeli my będziemy chcieć zmian, Bóg tym bardziej ich chce. Bóg daje czas do zmiany, Bóg daje czas do poprawy, tylko pytanie, czy my ich chcemy. I zobaczcie, Pan Jezus mówi do tego zboru, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Widziałem kiedyś takie zdjęcia, czy to był film, nie pamiętam już, czy to w internecie, czy w telewizji, nie pamiętam, gdzie to było. Ale widziałem człowieka, który trzymał się, nie wiem, czy to było takie ogrodzenie, czy taki płotek, tego płotku w czasie dużego, gwałtownego wiatru. I do tego stopnia się trzymał mocno, że ten wiatr go podniósł z ziemi, a on wisiał tak się trzymając. I to mi się kojarzy z tym trzymaj się mocno. Z takim obrazem, jak to, co to znaczy mocno się trzymać. Trzymaj się mocno. To znaczy tak mocno, że nie puścisz, nawet kiedy przeciwności będą mocne i silne. Ten wiatr potrafi samochody porywać, prawda, domy, dachy zrywać. Przeciwność mocna. Ale ten człowiek się mocno trzymał i jakoś się trzymał. Przynajmniej na tym filmie się trzymał. Nie wiem, co i jak długo się trzymał, ile wytrzymał, ale tam parę sekund tego filmu było i się trzymał. Ale z tym mi się kojarzy, trzymaj się mocno. Trzymaj się mocno. tego, co posiadacie, aż przyjdę. Bracia i siostry, co my posiadamy? Oczywiście nie chodzi tu o to, że mamy się trzymać tego, co posiadamy, czyli nie wiem, naszego samochodu, tak, czy innych rzeczy. Co posiadamy w Chrystusie? Tego mamy się mocno trzymać. Co mamy w Chrystusie? Mamy zbawienie, mamy odkupienie, mamy nowe życie, mamy pewność zbawienia i pełnię. To wszystko mamy w Chrystusie i tego mamy się mocno trzymać, aż Pan Jezus przyjdzie. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca. Zobaczcie, ileż to razy Biblia jakby mówi do nas o tym, że kto wytrwa do końca, tak, ten będzie zbawiony. Tutaj czytaliśmy, bądź wierny aż do śmierci. A tutaj jest powiedziane, kto zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. A więc Pan Jezus chce, żebyśmy byli wierni aż do końca. I myślę, że z Bożą pomocą jest to możliwe. Amen? Do końca to znaczy, albo aż odejdziemy z tej ziemi, niektórzy z nas umrą, powiem to tak, śmiercią naturalną, tak? Niektórzy z nas będą musieli oddać swoje życie za imię Jezus, ale aż do końca, jakkolwiek będzie ten koniec, a niektórzy z nas doczekają przyjścia Pańskiego. Wiecie o tym, że niektórzy z nas mogą go doczekać? Ale Pan Jezus mówi, niezależnie jakby było, bądź wierny aż do końca. I dalej, zobaczcie, w każdym liście jest obietnica, jak zawsze tutaj Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy wytrwają, zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od mojego Ojca. Dam mu też gwiazdę poranną. Zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi, że podzieli się z nami władzą, którą otrzymał od Ojca. Niesamowite. Prawda? W innym zborze jest powiedziane, że dam mu usiąść na czym? Na tronie, tak? Jak ja usiadłem. Na tronie Ojca zwycięzca usiądzie na moim tronie. Grzegorz to kiedyś tłumaczył i mówił, że Pan Jezus nie usiadł na jakimś tronie obok, tak? Ojca. I objawienie to potwierdza, bo objawienie mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Tak? A więc Jezus zasiadł na tym tronie samym, którym siedzi Ojciec. I mówi, że zwycięzcy da zasiąść też na tym tronie. Niesamowite, prawda? Na moim tronie, a Jego tron jest tronem Ojca, więc zwycięzca zasiądzie na tronie. No tak. Taka jest logiczna konkluzja tego fragmentu. Bracia i siostry, dla zwycięzców jest cudowna obietnica. A zwycięzca to człowiek, który aż do końca wytrwa przy Jezusie. Czego wam z całego serca życzę, bracia i siostry. Życzę nam, sobie i nam, żebyśmy mieli te uszy otwarte. Te uszy, które słuchają, co Duch mówi do Kościoła. Wiecie, kiedy tak rozważam te listy i tak się nad nimi zastanawiam, to coraz większa ciekawość mnie dochodzi, interesuje, co Pan Jezus by miał do powiedzenia o naszym zborze. Nie chcę zgadywać, żeby nie popełnić błędu, ale myślę, że tak jak widział ten malutki zbór w Smyrnie, gdzieś tam na prowincji, o którym może nawet wiele osób nie wiedziało, że istnieje. Ale Pan Jezus zna swoich ludzi, wie, gdzie są zbory Jego. Pan Jezus jest tym, który przechadza się między świecznikami. I przechadza się też tutaj, w naszym zborze. I wiecie, tak mnie naprawdę ciekawi, co Pan Jezus chciałby nam powiedzieć. A może mówi już do nas przez te listy, które czytamy. Mówi nam, co w Jego oczach jest właściwe, co niewłaściwe. Mówi nam, że nie chce zboru bez miłości, tak? Nie chce zboru zbyt tolerancyjnego. A chwali taki zbór, który jest wytrwały, który jest cierpiący, który znosi prześladowania dla Jego imienia. Może już przez to Pan Jezus do nas mówi też, prawda? Niech tak będzie, ale chciałbym też taki list dostać. I zobaczcie, nawet kiedy list był skierowany do tego zboru w Tiatyrze i ta Izabel słyszała to upomnienie Jezusa, prawda? Który dał jej czas do upamiętania, ona nie chciała. Zobaczcie, że nawet to jest znak tego, że czasami możemy usłyszeć coś od Boga, ale nie chcieć nic z tym zrobić, nie? I pytanie jest takie, no, nawet gdyby Jezus napisał taki list i czy on by był dobry, czy smutny, to jest inna sprawa. Tylko jak my byśmy się z nim obeszli, prawda? Czy byśmy skorygowali to, co tam by było powiedziane, czy co trzeba by było skorygować, czy cieszylibyśmy się z tego, co by było pozytywne, prawda? I to byśmy jeszcze bardziej umocnili. Zawsze jest ta kwestia, jak my zareagujemy na to, co mówi Bóg. Tak wiele razy chciałem, a wy nie chcieliście, mówił Pan Jezus do Izraela. Obyśmy nigdy, bracia i siostry, tego nie usłyszeli. Tyle razy chciałem, a wy nie chcieliście. Nie chciałbym tego usłyszeć z ust Jezusa i nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas coś takiego usłyszał. Ale chciałbym, żebyśmy usłyszeli: cieszę się, że chciałeś, kiedy ja chciałem. Wierzę, że coś takiego też można usłyszeć. Kiedy Pan Bóg chciał coś zrobić, ja też chciałem, żeby to zrobił. I tego nam życzę, kochani. Powstańmy do modlitwy.